Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Łukasz Sośniak.
Dobiegła końca podróż apostolska papieża Franciszka. Rzeczą najbardziej zdumiewającą była wiara i radość Afrykanów pomimo skrajnie trudnych warunków życia, zauważa towarzyszący papieżowi w podróży Andrea Tornielli.
Hiszpańscy biskupi przestrzegają przed orientalnymi technikami medytacji. Modlitwa musi być skoncentrowana na Jezusie.
W Erytrei przybiera na sile prześladowanie Kościoła. Władze zamknęły katolickie szkoły.
Witamy Państwa 10 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Dobiegła końca afrykańska podróż apostolska. Ojciec Święty jest w drodze do Watykanu. Tuż po godzinie 8 odleciał z Antananarywy. Przelot z Madagaskaru do Włoch trwa niespełna 11 godzin. W samolocie papież jak zwykle odpowiadał na pytania lecących z nim dziennikarzy. Treść konferencji prasowej zostanie jednak udostępniona kilka godzin po przylocie do Rzymu.
Wczoraj wieczorem Franciszek powrócił do nuncjatury w Antananarywie na nocleg po kilku godzinach. Innej, ale bardzo intensywnej wizycie na Mauritiusie. W programie papieskiej podróży nie przewidziano już żadnych innych wydarzeń. Dziś rano Ojciec Święty spotkał się jedynie na krótko z ubogimi osobami starszymi, którym nuncjatura apostolska udziela pomocy.
Radość, nadzieja i odpowiedzialność to zdaniem dyrektora programowego Radia Watykańskiego trzy słowa klucze charakteryzujące pielgrzymkę Franciszka do trzech krajów – Mozambiku, Madagaskaru i na Mauritius.
Andrea Tornielli, który towarzyszył papieżowi w podróży, podkreślił, że pierwszą rzeczą, która zrobiła na nim wielkie wrażenie, były twarze pełne radości i uśmiechu. Radość pomimo ogromnych trudności i ciągle niepewnych warunków życia.
I questo ci insegna che talvolta.
Uczy nas to, że niejednokrotnie musimy zmienić nasz sposób myślenia. Aby określić dobrobyt danego narodu, nie wystarczy tylko widzieć go poprzez słupki ekonomicznych danych statystycznych, gdyż żywa wiara, przyjaźń, zdolność do relacji, więzi rodzinne, solidarność, umiejętność cieszenia się małymi rzeczami nigdy nie wchodzą w ich skład. I właśnie tu, w Afryce, widzieliśmy to, widzieliśmy wielką radość.
Noi in Africa abbiamo visto tanta gioia.
Papieska wizyta na Mauritiusie trwała zaledwie 8 godzin, ale na zawsze zapisała się w historii tej maleńkiej wyspy. Jej mieszkańcy podkreślają, że Franciszek przybył nie tylko do katolików, ale również przedstawicieli innych wyznań i religii, którzy zgotowali mu serdeczne przyjęcie. Są wdzięczni papieżowi za pokazanie światu Mauritiusa jako wzoru pokojowego współżycia ludzi różnych kultur i religii.
Ojciec Święty mocno upomniał się u władz o budowanie sprawiedliwości społecznej i objęcie większą troską młodzieży przeżywającej ogromne trudności. Kościołowi przypomniał, że na wzór patrona tej wyspy musi dalej ofiarnie służyć potrzebującym i współczesnym niewolnikom, jak na przykład ludziom zniewolonym przez narkotyki czy alkohol, mówi ojciec Tadeusz Kut ze Zgromadzenia Ducha Świętego, który na wyspie pracuje już 24 lata.
Najważniejsze punkty przysłania papieża do kościoła, żeby nie zapomnieć o ubogich. I przykładem jest ojciec dla nas. Nie zapomnieć o tych, którzy mieszkają na peryferiach obecnej rzeczywistości. Żebyśmy też byli uczuleni na biedę innych, pomagali innym przez nasze głoszenie, praktykowanie rad ewangelicznych też. Nie zapomnieć o młodzieży. Znaleźć jakiś wspólny język, ażeby Ewangelia Jezusa Chrystusa dotarła do wszystkich ludzi. Ojciec Święty wspomniał, ażeby dzisiejsza młodzież brała wzór właśnie Jakuba Lawala, apostoła miłości, apostoła jedności. I był to też posłanie takie socjalne, co jest bardzo ważne, solidarność z każdym człowiekiem, sprawiedliwość, żeby nie było ludzi cierpiących, żeby jednak Kościół musiał kierować się tą sprawiedliwością, żeby nikt nie został zapomniany, a żeby odpowiedzieć na oczekiwania tej młodzieży, która jest zagubiona. I wskazał też, żeby jednak było to dzielenie się dobra ze wszystkimi, którzy zamieszkują tą wyspę.
Kościół powinien odegrać kluczową rolę w zakończeniu ataków na cudzoziemców w RPA. Kształtujmy tak mentalność ludzi, aby potrafili żyć w pokoju ze wszystkimi, powiedział kardynał Peter Turkson, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, odnosząc się do ksenofobicznych zamieszek, które wybuchły pod koniec sierpnia w Pretorii i Johannesburgu. To, czego jesteśmy świadkami, to pogwałcenie podstawowych praw człowieka, napisali z kolei zambijscy biskupi.
W wyniku fali ataków na cudzoziemców w ostatnim czasie zginęło w RPA co najmniej 10 osób. Splądrowanych zostało wiele sklepów należących w większości do Nigeryjczyków, których jest tam ponad milion. To właśnie oni stali się głównym celem ataków.
Wygnanie imigrantów nie rozwiąże problemów związanych z bezrobociem i niedoborami żywności. To myślenie naiwne, powiedział kardynał Peter Turkson, zwracając się do sprawców pogromów.
Stoimy w obliczu narastającej fali nienawiści i nietolerancji, takiej samej jak w nazistowskich Niemczech. Jeżeli nie podejmiemy pilnych działań, by je powstrzymać, nic nie zostanie z naszego kraju, powiedział z kolei arcybiskup Butit Hagle z Johannesburga. Na wieść o atakach także biskupi Zambii wezwali przywódców Republiki Południowej Afryki, aby zrobili więcej w celu powstrzymania zamieszek i ostrzegli przed konsekwencjami narastającej fali nienawiści i przemocy w ich kraju. Ksenofobia i wynikający z niej chaos są nie tylko przestępcze, ale także okrutne, barbarzyńskie i obrzydliwe, napisali w oświadczeniu zatytułowanym „Byliście kiedyś obcokrajowcami na obcej ziemi”.
Hiszpańscy biskupi przestrzegają przed orientalnymi technikami i metodami medytacyjnymi oraz wschodnimi elementami w katolickiej duchowości. Ich zdaniem prowadzą one często do opuszczenia kościoła. Hierarchowie zaznaczają, że modlitwa chrześcijańska powinna koncentrować się na osobie Jezusa.
Celem dokumentu, który nosi tytuł „Moja dusza pragnie Boga, Boga żywego”, orientacje doktrynalne na temat modlitwy chrześcijańskiej, jest ukazanie natury i bogactwa modlitwy oraz doświadczenia duchowego zakorzenionego w objawieniu i tradycji chrześcijańskiej. Centrum modlitwy ma być Jezus Chrystus, podkreślają biskupi. Jednocześnie przestrzegają przed technikami i metodami medytacyjnymi, które mają korzenie w innych tradycjach religijnych i często prowadzą do opuszczenia wiary katolickiej. Konkretnie zwracają uwagę na metodologię buddyzmu Dzen, która jest obecna we wielu grupach i organizacjach kościelnych. Redukuje ona modlitwę do medytacji i usuwa drugą osobę z modlitwy, co jest sprzeczne z objawieniem osobowym Chrystusa. Modlitwa chrześcijańska jest inicjatywą Boga i słuchania człowieka. Na tym polega zasadnicza różnica pomiędzy nią a jakimkolwiek innym rodzajem medytacji. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Przystąpienie do wolnomularstwa w sposób nieunikniony prowadzi do apostazji, nawet jeśli ktoś ma głębokie doświadczenie wiary, czy jest praktykującym chrześcijaninem, ostrzega w wywiadzie dla tygodnika Famille Chrétien Serge Abdad Gallardo. On sam był masonem przez 24 lata. Po swym nawróceniu postanowił ujawnić związane z tym zagrożenia.
Do masonerii przystąpił w wieku 34 lat, kierował się względami duchowymi. Jego zdaniem taka też jest motywacja 30-40% nowych adeptów masonerii. Pociąga ich ezoteryczny charakter tego stowarzyszenia, jego świadomie utrzymywana tajność, poczucie kosmicznej mocy, swoista forma panteizmu, no i ciekawość. Dają wam do zrozumienia, że poznacie rzeczy tajne, zakryte dla ogółu, wspomina Abad Gallardo. Mówiąc o duchowym aspekcie masonerii, przyznał on, że poznał w niej wielu ludzi, którzy szczerze szukali, ale szukali w próżni. Niektórzy, od 10 do 20%, wstępują do masonerii dla kariery, bo gromadzi ona w zależności od loży ludzi polityki lub biznesu. Jeszcze inni, 30-40%, to zacięci rewolucjoniści. Abad Gallardo przyznaje jednak, że przez 24 lata nie spotkał w masonerii ludzi głęboko wierzących, bo nawet jeśli ktoś przystępuje do masonerii jako katolik, to z czasem oddala się od kościoła, dochodzi do apostazji. Masoneria to ruch ezoteryczny, którego celem jest unicestwienie wiary i moralności chrześcijańskiej. Istotą wolnomularstwa jest gnostycyzm i ezoteryczność, dodaje Abad Gallardo, były mason.
Policja stanu Jharkhand we wschodnich Indiach zatrzymała pod zarzutem nawracania na siłę dwóch księży katolickich oraz katechetę. Do zdarzenia doszło na terenie diecezji Bagalpur. Zdaniem jej wikariusza generalnego aresztowania te są kolejnymi aktami nadużyć oraz próbami zastraszania, motywowanymi wyłącznie politycznie, aby osłabić zaangażowanie misjonarzy na rzecz biednych, zmarginalizowanych oraz cierpiących.
Zarzuty stawiane księżom i katechecie odpiera także miejscowy działacz katolicki, podkreślając, że wyznawcy Chrystusa opowiadają się za wolnością sumienia i nie zmuszają nikogo do zmiany wyznania lub religii. Władze państwowe dobrze o tym wiedzą, dlatego aresztowania są zinstrumentalizowanym działaniem, aby uderzyć w chrześcijan.
W Erytrei przybiera na sile prześladowanie Kościoła po zamknięciu w tym kraju przez komunistyczne władze wszystkich katolickich klinik i szpitali. Teraz kolej przyszła na placówki edukacyjne. Do więzień trafiło też 150 wyznawców Chrystusa.
Uzbrojeni żołnierze wtargnęli do 8 najbardziej prestiżowych szkół prowadzonych w Erytrei przez Kościół katolicki, udaremniając tym samym zarówno nauczycielom, jak i uczniom wejście do klas i rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. Wcześniej władze sugerowały dyrekcjom szkół, by nie inaugurowały kolejnego roku szkolnego. Jednak wszystkie 50 szkół i setki przedszkoli prowadzonych przez Kościół zignorowały to zalecenie.
W konsekwencji 8 szkół już zostało zamkniętych, a kolejne wkrótce ma spotkać podobny los. W minionych latach podobne działania zostały podjęte wobec placówek prowadzonych przez Kościół prawosławny. Jest to ogromny cios dla niewydolnego systemu edukacji w tym kraju, gdzie tysiące dzieci i młodzieży może zdobywać wykształcenie wyłącznie dzięki placówkom prowadzonym przez Kościół.
Komunistyczne władze zdają się tym jednak nie przejmować. W czerwcu bieżącego roku zamknęły 21 katolickich klinik i szpitali, działających często na terenach, gdzie nie dociera żadna inna pomoc medyczna. Tym samym co najmniej 170 tysięcy chorych zostało bez jakiegokolwiek wsparcia. Władze kościelne mówią o widocznym nasileniu prześladowań w tym afrykańskim kraju. Są one najprawdopodobniej zemstą ze strony dyktatora Isaiasa Afewerekiego po tym, jak biskupi Erytrei stanowczo opowiedzieli się po stronie najuboższych, domagając się przeprowadzenia demokratycznych reform, które rząd obiecał i nigdy ich nie zrealizował.
Nie tylko Kościół niepokoi się o los kardynała George'a Pella, który od lutego znajduje się w więzieniu w Melbourne, skazany na 6 lat więzienia wyłącznie na podstawie zeznań domniemanej ofiary i wbrew silnym dowodom obrony przemawiającym za jego niewinnością. Niepokój narasta również w środowisku prawniczym.
Ostatnio, jak informuje dziennik Il Folio, głos w tej sprawie zabrał znamienity filozof prawa profesor John Finnis z Uniwersytetu Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, a w przeszłości wykładowca Uniwersytetu Oxford. Przeprowadził on dokładną analizę wyroku sądu w Melbourne. Odwołując się do argumentów czysto prawnych, stwierdził, że skazanie kardynała Pella jest szokiem dla wszystkich, którym leżą na sercu praworządność, sprawiedliwy proces i domniemanie niewinności.
Profesor Finnis odwołuje się m.in. do zeznań świadków obrony, którzy potwierdzają, że biorąc pod uwagę okoliczności, krótki czas i niestosowne miejsce, dokonanie przestępstwa było mało prawdopodobne, a w zasadzie niemożliwe. Argumenty te w sposób arbitralny nie zostały wzięte pod uwagę. Niedopuszczalne jest również to, że sąd a priori uznał prawdziwość zeznań domniemanej ofiary, zanim skonfrontował je z argumentami przemawiającymi za niewinnością oskarżonego. Tym samym to nieoskarżonemu dowodzono winę, lecz przeciwnie. Postawiono go w sytuacji, gdy to on musiał dowodzić swej niewinności, dodaje brytyjski uczony. Profesor Finnis przytacza też świadectwo ceremoniarza, który zeznał przed sądem, że w chwili, gdy miało zostać popełnione przestępstwo, znajdował się z kardynałem Pellem w innym miejscu katedry. Wydanie wyroku pomimo takich zeznań jest sprzeczne z kodeksem prawa karnego, pisze profesor Finnis.
Przypomnijmy, że 21 sierpnia Sąd Najwyższy australijskiego stanu Wiktoria odrzucił apelację kardynała Pella. Byłemu prefektowi Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Ekonomii przysługuje prawo do jeszcze jednego odwołania.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.